We're on air. Okay. Yekaterina?
Yekaterina Lemonjava.
Yekaterina Lemonjava.
From Georgia.
From Georgia. Czyli Yekaterina jest z Gruzji. Kiedy ty przyjechała w Polsce? Kiedy ty przyjechałaś do Polski?
Maybe 2 weeks ago.
2 tygodnie temu. For the first time, pierwszy raz? Pierwszy raz?
No, I was first time three years ago.
Pierwszy raz byłam 3 lata temu.
Yes, when I left my country because of problems with government.
Opuściłam Gruzję ze względu na problemy z rządem.
And
your personal problems? Or just as a whole?
You know, it was my personal problem, but it was a problem because of in Georgia was criminal government during Saakashvili. So they made
Gruz był taki rząd przestępczy, bandycki pod rządami Saakaszwilego. Dlatego opuściłam Gruzję.
And they made the security service of Ministry of Interior. They made a lot of problem, I was. They forced me to left my country.
Służby bezpieczeństwa, to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, tworzyło dużo problemów wokół mojej osoby, dlatego opuściłam kraj. And you decided to come to Poland? Zdecydowałaś się przyjechać do Polski?
I decided to leave my country. I don't decide come to Poland, but
chciałam opuścić Gruzję. Nie tyle przyjechać do Polski, co opuścić Gruzję.
But I took a visa in embassy of Poland because it was near my work, near my rock club.
Ambasada Polski była niedaleko mojej pracy, dlatego zdecydowałam się poprosić tam o wizę.
And this was just one reason why I came, why I took Polish visa and why I came in Poland.
To taki prozaiczny powód, dla którego wystąpiłam polską wizę. So this was the only reason, or did you know something about Poland before? Wiedziałaś coś o Polsce wcześniej?
Of course, I knew before about Poland. Poland where our friend country. And
wiedziałam, że Polska jest zaprzyjaźniona z Gruzją.
Saakashvili and Kaczyński were very good friends.
Saakashvili i Kaczyński byli przyjaciółmi.
And when in 2008 Georgia had a war with Russia.
Kiedy Gruzja walczyła z Rosją.
Poland helped to Georgia a lot of.
Polska próbowała pomóc Gruzji.
So not because of this I like your Sienkiewicz, Mickiewicz, I like your culture. So
znam też Sienkiewicza, Mickiewicza,
but I know not because this is Polish I like generally literature, and I know literature of many countries.
Znałam literaturę bardzo wielu krajów, polską także. Why do you call Saakashvili's government a bandit, or what was the exact word you used?
Criminal.
Criminal government. Mm. Dlaczego nazywasz rządy Saakaszwilego rządami kryminalnymi?
Because during 9 years when he was when he governed the country.
Bo przez 9 lat, kiedy rządził krajem.
He made a system, a criminal system.
Wprowadził system kryminalny.
Police and security service, they could kill the people.
Policja, tajne służby zabijały ludzi.
In prisons, the police guards and the policemen, they raped the prisoners.
W więzieniach. Klawisze, policjanci gwałcili więźniów.
They made many, many bad things. Unfortunately, my English is so limited, I cannot explain so deep.
Mój angielski nie jest do końca idealny, więc nie mogę wyjaśnić tych wszystkich rzeczy. Okay, I understand. I'm just trying to understand, get a hint of what you are trying to say. Próbuję zrozumieć jakby to, o czym próbujesz powiedzieć. So, 3 lata nazad ty przyjechała w Polszu pierwszy raz.
No.
I co? Что случилось? Co się stało? Przyjechałaś pierwszy raz trzy lata temu i co? Try my Russian. Spróbuj mnie po rosyjsku. Zobaczymy, jak rozumiem.
Ja stałaś tu na dwa dnia.
Mm-hmm. Byłam tutaj przez dwa dni.
W Warszawie. A potem ja pojechała w Norwegię.
Potem pojechałam do Norwegii.
I w Norwegii ja pojechała, ponieważ to jest strona Knuta Hamsuna, którego ja też bardzo lubię.
Knuta Hamsuna. Pojechałam tam dlatego, że to jest kraj Knuta Hamsuna, który napisał ten słynny głód. Hunger, he wrote.
He wrote many novels, and the best, what I like.
Speak is... Russian. Try me. I have to, Try me with the Russian.
Okay. So,
Knuta Hamsuna. Как называется эта книжка?
Книга, которую я больше всего люблю, это «Мистерия», так и называется.
«Мистерия».
«Мистерия», да.
«Мистерия», «Таемница». Чили книжка, которую наибарзи любит Кнута Хамсуна, это «Таемница», «Мистерия».
И почему-то я все время хотела посмотреть, какая это страна, где он жил.
Хотел забачить, где он мешкал. Knut Hamsun.
I поэтому ja пошла туда.
Czyli to takie fascynacje literackie cię wodzą po świecie. So it's like literature that is pushing you around the world.
You know what, for me...
Speak Russian. I just can't really speak Russian, I understand that, you know? So, yeah. So... And I love it. I love Russian, I have to say. Bardzo mi się podoba ten język, więc proszę Jekaterinę, żeby mówiła po rosyjsku mimo wszystko.
Ja lubię nie tylko literaturę. Ja вообще думаю, что я очень хороший читатель.
Jestem dobrym czytelnikiem.
I ja очень хороший слушатель тоже.
I dobrze słucham, potrafię słuchać.
I поэтому все для меня то, что происходит, это какая-то музыка.
To wszystko jest jakby muzyka dla mnie.
Или это какая-то part of literaturnego произведения.
Mm-hmm. Czy to wszystko taka część takiego doświadczenia literaturoznawczego, czy literackiego. Więc, so when you were coming to Poland, you knew Sienkiewicz and Mickiewicz. Is that right?
Yes, of course. I knew them not since when I was, I don't know, in school maybe.
Mm-hmm. Czyli znałam ich od szkoły, Sienkiewicza, Mickiewicza. Ty przyjechała na dwa dnia, pojechała w Norwegię i potem co? Wiernułaś?
Nie, potem...
To jest
ja tam poprosiła o ubieżyszę.
Aha, tam poprosiłam o wizę taką permanentną, tak? To się tak nazywa? Takie pozwolenie na pobyt, okej.
Okay. Aha, oni skazali, że u mnie Dublin... То есть это Дублин, это значит, это такой закон, который в этом в Евросоюзе существует. То есть когда ты заходишь в одну страну, и я заехала в Польшу, да, уже попросить об убежище у другой страны, это практически невозможно.
I don't get it. You came to Poland and they told you in Norway that you cannot ask for permission to stay because you were in Poland before?
This is a rule and it calls Dublin 2.
It's called Dublin?
Yes,
Dublin?
It calls Dublin 2.
Dublin 2. Nigdy nie słyszałem o tym. Spróbuję przetłumaczyć. Jekaterina mówi, że w Norwegii poprosiła o prawo pobytu, ale... Odmówiono jest ze względu na to, że istnieje jakaś zasada Dublin 2, która polega na tym, że przyjechała wcześniej do Polski, więc powinna była tutaj poprosić o prawo pobytu.
To jest ta dublińska konwencja reguluje, jak ludzie, którzy chcą ubieżysza.
Czyli chodzi o to, że to jest jakaś konwencja podpisana w Dublinie, która reguluje kwestie uchodźców po prostu.
I поэтому nazywa się Dublin.
Rozumiem, dlatego ta konwencja nazywa się Dublin.
To jest w Norwegii mnie skazali, że u mnie Dublin i że ja должна pojechać nazad w Polszu.
I powiedzieli ci, że musisz pojechać z powrotem do Polski, rozumiem.
Ja pokinęła stranu, to jest Norwegię i ja pojechała w Szwecję.
Z Narwiku pojechałam do Szwecji.
Aha. A w Szwecji to, że samo mi odpowiedzieli.
W Szwecji powiedzieli mi to samo.
I ja сказала, że no ладно, ja pójdę w Polskę, ponieważ to dla mnie nie ma nikakiego znaczenia, gdzie ja będę. Główne, żeby moje dzieło rozpatrzył ktoś.
Pomyślałem sobie, dobra, pojadę w takim razie do Polski, nie ma to dla mnie wielkiej różnicy, gdzie będę. Chodziło o to, żeby moje sprawy zostały właściwie załatwione. I co ty rozwiązałaś? Chociaż żyję tutaj.
Вы знаете, то есть...
Постановишь, что хочешь мешкать в Польше.
То есть у стран Евросоюза есть такое обязательство, что когда у тебя в своей родине есть какая-то опасность, они говорят, что мы защитим тебя, мы сохраним твою жизнь.
Угу. Опасность? Что это?
Опасность? Danger situation.
Окей, więc jest taki przepis, czy taka regulacja, że jeżeli jest jakieś zagrożenie życia w rodzinie na przykład, to możemy jakoś rozstrzygnąć tą sprawę pozytywnie.
И потому что у меня были очень серьезные проблемы у меня на родине.
В моей отчизне были очень поважные проблемы.
Я попросила, чтобы о помощи.
Я попросила о помощи. Азил, то же называ? Do you know this word, азил?
Yes, азил.
Азил попросила.
And но
Gdzie? Straż
granica, da.
W Polsce.
I straż granica, kiedy ja przyleciała już z Szwecji w Warszawę, oni mnie zadrżali, straż graniczna.
To trzymała mnie straż graniczna, jak już przyjechałem ze Szwecji do Warszawy.
Ja przywet передаю im, oni очень меня любят.
Ja im mówię cześć, oni mnie bardzo lubią.
И они задержали, и за 28... Они со мной так обошлись, как наверное, обходятся с людьми, которых надо как-то наказать, и наказать очень-очень так тяжело и глубоко.
Обошли się ze мной так, как с человеком, который wymaga bardzo specjalnego takiego надзору, jakiegoś pilnowania, specjalnego jakiegoś traktowania, tak jakby była niebezpieczna.
К сожалению, оказалось, что часть из того, как они... Что они сделали, это предусматривается законом Польши.
Say it in English, I didn't understand.
I wanted to say that many of what they made, it is a law in Poland.
What they did to you was according to law of Polish law?
Yes, it is a real Polish law, yes.
Czyli wiele z tych rzeczy, które wycierpiałam, jakby doświadczyłam od tej straży granicznej, to są przepisy, które istnieją w Polsce.
U mnie był status danger for Polish state and Polish society.
Really?
Yes.
Nadano mi status niebezpieczny czy zagrożenie dla polskiego państwa.
I mnie zadrżali.
Why, did you have any guns or drugs? Or...
No, nothing.
Pytam, czy miała jakąś broń, czy jakiś rodzaj narkotyków na przykład. Nie, nic takiego nie miałem.
I поэтому oni сказали, что я должна... Żyć w zakrytym lagerie, a nie tak nazywają, zakryty lager.
Powiedziano mi, że muszę mieszkać w obozie zamkniętym. Tak to się nazywa, obóz zamknięty.
No i to obokrawienna tiurma.
To jest po prostu rodzaj więzienia. Gdzie?
To była w Lesznowola.
W Lesznowoli. W Lesznowoli to jest niedaleko Warszawy.
To gdzie to 60 kilometrów od Warszawy.
60 kilometrów od Warszawy, w Lesznowoli. Jest taki obóz zamknięty, który wygląda jak więzienie dla uchodźców. Okay? I co ty widziała w tej tiurmie? Co tam zobaczyłaś w tym więzieniu?
Samo
w tym
główne to, że mnie прямо z ума свела, to było to, że za 28 часов oni mnie zostawili stać прямо nogą, bez odzieży.
Co?
da, tri
kazali ci 28 godzin stać nago?
No, za 28 часов. During 28 year, three times they forced me.
W ciągu 28 dni, rozumiem, tak? Oni kazali mi trzykrotnie stać na golasa. Jak długo? Jak długo?
Это было где-то, не знаю, минута-две минуты.
Минута-две минуты? По что? Почему?
Они хотели узнать, есть ли у меня с собой наркотики или что-то.
Чили хотели, это было не бы такие прослушивание, прегляд, прошукание. Хотели спросить, чи не мам за собой наркотиков.
И это все время делала страж граница. Один раз, страж граница.
To było w ciągu 28 godzin zatrzymania na Straży Granicznej to się działo. Czy to robili mężczyźni czy kobiety? Tam mężczyźni czy żeńszyny działali?
Nie, to żeńszyny były.
Żeńszyny, to były kobiety. Okay. Czy przy okazji tego przesłuchania, czy tego zatrzymania, czy spotkałaś się z objawami okrucieństwa? Was there any violence?
No,
involved?
You know, if we are calling
cruelty,
if we are calling violence just physical, violence, okay, it was not.
Nie było przemocy fizycznej.
No i это очень большой стресс.
Ale był olbrzymi stres.
Psychologiczna. No. Так что я это есть violence только психологически.
To była właśnie taka przemoc psychiczna, którą odczuwałam. Bałaś się? Were you afraid? Боялась?
Нет, я не боялась. Я была как очень такая я тогда обещала Польше, что я буду бороться за себя. За свои права.
Postanowiłam walczyć o swoje prawa.
I u mnie nie było времени бояться.
Nie było nawet czasu na to, żebym zaczęła się bać.
Nie było времени na emocje.
Nie było czasu na takie emocje jakieś.
Потому что я должна была доказать.
Ty była chłodna. Myślałaś na zimno.
Da. Я должна была доказать, что я не преступница, и должна была доказать, что Польша с людьми обращается как с животными.
Czyli czułam, że nie jestem przestępcą i chciałam pokazać, że Polska powinna się obchodzić z tymi zatrzymanymi jak z ludźmi. Ile ty masz lat, Ekaterina? How old are you?
This time I was 37 years old.
Wtedy miałam 37 lat, więc jesteś już dojrzałą kobietą, która ma świadomość swoich praw, jest człowiekiem, który jest zorientowany w świecie, zna literaturę i tak dalej. Nagle spotykasz się z traktowaniem, jakbyś była zwyczajnym, pospolitym przestępcą. I ask you that because, you know, you're 37. It means that you're neither a kid or somebody that can be tossed around. You know your rights. You're an adult person who knows that they have a right to be where they are, and you know you're a human being. Co się dzieje dalej? Co słuchiła dalsze?
Dalsze случилось то, что они отняли абсолютно все. Ну, это обыкновенная тюрьма, да? У нас даже не было такого маленького зеркала. Чтоб посмотрели женщины.
Было оно?
Нет, не было.
Да. В дверях, в этом вензине, в этой цели, даже не было такого визера, юдаша, через который можно смотреть. Было окно?
Окна были, но они были все эти ball.
С кратами, with bars?
Bars, with bars.
Так, было окно, але, было окно, але в окне были краты, как в вензине.
Я начала позвонить в NGO.
Chciałam zadzwonić do organizacji pozarządowej.
I,
której?
Ja nie знаю, u mnie była
lista.
List, no. Ja dzwoniła tam wszystkim. Одни сказали, что не могут приехать, но многие сказали, что приедут и навестят меня.
Кто приехал? Кто приехал?
Нет, пока они приехали, я уже сделала что-то другое, почему они потом приехали. То есть,
Чили звонилам по разных организациях, в большинстве отповедали мне, что не могут приехать, не могут этим заняться. Кто еще отповедал, что может?
Совершенно случайно, ведь в один день, когда я ждала организации, приехала одна девушка, полька, она
Приехала
была.
Одна девушка, полька.
Ола ее зовут.
Ола.
И молодой мужчина из Франции, Седрик.
И молодая кобета из Франции, о имени Седрик.
И когда я с ними разговаривала, я сказала, что я собираюсь протестовать, я собираюсь там голодовать. Они
дали... Он сразу же будет протестовать, голодовать даже.
Они дали мне номер телефона другого, другой тюрьмы.
Дали где... мне номер телефона до другого вензения, такого базу.
Где они уже голодовали.
Где уж уходцы голодовали.
Я позвонила...
Чи та ситуация, которая тебе доткнула, то не была ситуация одособленная, то была какая-то засада, так поступовано в ogóle с уходцами. So the thing that you've witnessed, that happened to you, it wasn't just a separate instance. It was something that happened to everybody.
Yes.
Mm-hmm. Okay, to była taka zasada, tak postępowano z uchodźcami.
Aha, and... я позвонила.
Listen, Екатерина, one question. When you were looking at these people who were the guards, what did you see? What kind of people were there? Co to byli za ludzie? What did you think about them? Were they okay? The question is, were they just, you know, police officers or law enforcement officers who were trying to do their duty, and you know, they felt like this is maybe not right, but this is something that we have to do? Or were there people who thought that this is something that should be done to you because that's what you deserve?
So, многие из них думали, что это их очень хорошая работа, и они должны это делать, потому что этим помогают они стране.
Mm-hmm. Запитаем Екатерину, яцы то были люди, которые ее преследовали тогда? Чи то были тацы урзендницы, которые выполняли свои обовязки с таким выражением, что, ну, может, это не наилепшее, что сидеет, но это их работа? Чи тоже были то люди, которые уважали, что она заслугует на такого рода трактование? И...
Но были такие, которые я очень... я спрашивала, ты такой хороший человек, и почему ты здесь работаешь?
Угу. Питала не... некоторых, ты естешь таким добрым человеком, выглядишь на доброго человека, для чего ты тут и працуешь в ogóle?
Потому что эта работа не была для него. И они просто говорили, что в Польше больше работы нету, и они как-то нашли эту работу, и они...
Иисус Мария, что за попросту... Strasznie się tego słucha, powiem ci szczerze. This is horrible to listen to, you know.
Yeah.
Więc Ekaterina mówi, że ci ludzie odpowiadali, że no wiesz, no nie ma roboty w Polsce, jest tak trudno z pracą, więc jest jakaś praca, złapałem tą pracę, no więc ją wykonuję. This is a slave talk, you know.
Yes.
To jest taki rodzaj języka, który używają niewolnicy. Mm-hmm. Okay, go on. Mów dalej. Gawari.
Я так перезвонила в четыре лагеря.
Угу, четыре... Зазвонила до четырех разных обозов.
И в один день мы начали голодовку.
И в конце начались голодовку. По каким часе? How long after you've got there that you've started your hunger strike?
Maybe in 2 weeks.
По двух тыгоднях, когда знаходим себя в обозе, начала голодовка.
А люди снаружи, Ола, Кедрик и их друзья, они помогали, они сделали пресс-конференцию.
Mm-hmm. Чи та девчина Ола и та другая французка помогали нам в тем, зорганизовали конференцию прессовую?
И они абсолютно сделали, они наши требования перевели на 5 язык.
Przetłumaczyli naszą odezwę czy apel na 5 języków.
Posłali w tych stronach, 5 stron. И дали информации информационным агентствам. То есть они сделали абсолютно все, что я попросила, чтобы они сделали.
И треба признать, что эти организации, чи представители этих организаций позарządowych, сделали все то, о что их просила, что могли сделать в этих warunkach.
И если бы не было их, я думаю, что такого результата, что потом получила эта голодовка, не было бы.
Myślę, że без них ta rezultat tej głodówki nie byłby taki, jaki w końcu był. Mhm. Jak wiele czasu, ile czasu ty spędziłeś w takim obozie? How long have you stayed in a camp like that?
I was 2 months and 3 days.
Byłam tam 2 miesiące i 3 dni. Mm-hmm. And like when you recall this time, what kind of time was this for you? What kind of experience is this? Jakie to doświadczenie jest, jak patrzysz na to teraz wstecz?
Вы знаете, это я сейчас скажу, много это было для меня место, где я слышал очень много польский язык.
Słyszałam bardzo często polski język.
И это было только один раз в моей жизни, в первый раз в моей жизни, только польский язык. И после этого, вот сейчас, когда я приехала 2 недели тому назад, и я слушаю польский язык, у меня все время этот язык ассоциируется с Лешноволой, и меня этот язык доводит до депрессии.
Ой. Jak wspominam, albo inaczej, ten czas, który spędziłam w tym obozie, spowodował, że teraz, gdy słyszę język polski, jak przyjeżdżam tutaj na przykład, teraz jestem od 2 tygodni, słyszę polski język, to ten język kojarzy mi się z czymś najsmutniejszym. Przyprowadza mnie, czy powoduje u mnie depresję.
Ja chcę przedłużyć głodówkę temu, потому что через неделю, как мы начали голодовку, моя статья была опубликована в Выборге, в газете Выборге. И это был первый случай, когда люди, обыкновенные граждане, они услышали, что вот такое творится рядом с ними.
Po tygodniu mojej głodówki postanowiliśmy przedłużyć tą całą sytuację, dlatego że nasz apel został wydrukowany w Gazecie Wyborczej i wtedy po raz pierwszy zwyczajni obywatele usłyszeli, czy Polacy usłyszeli o tym, że takie rzeczy w ogóle się dzieją w takich obozach. Dobrze tłumaczę? Mhm. Pytam panią Zuzannę Gawron, która jest też z nami tutaj z grupy Żadna Osoba Nie Jest Nielegalna.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Zuziu. Jeżeli możesz, powiedz mi tylko szybko, jak wyście się poznały w ogóle z Ekateryną?
No więc miałam tą możliwość poznać Ekaterynę przez internet, powiedzmy tak, ponieważ innej możliwości nie było, ponieważ została już deportowana do Gruzji. I
poznała się na internecie. Poznałyście się
tak,
w internecie.
A konkretnie pewnego dnia po prostu dostałam SMS-a z Gruzji, z nieznanego telefonu, który mówił o tym, że jakoś tak, że dziękuję za to, co zrobiliście, za to, że pomogliście mi i mam pewne plany w stosunku do Polski i je zrealizuję.
Okej, czyli to był taki mail...
SMS.
SMS, tak. Taki stanowczy SMS.
Tak.
To nie było prośba o coś, tylko po prostu zrobię to i to i jeżeli jesteście zainteresowani, to możecie mi pomóc, tak?
Tak. Mhm. Wynikało to z tego, że Ekaterina wpadła w depresję po tym, jak była deportowana. Przez 5 miesięcy po prostu płakała z powodu tego, co jej się przydarzyło w Polsce. Tak się składa, że akurat nasz telefon miała dlatego, że udało nam się wejść do Lesznowoli z tańcami, z różnymi takimi rzeczami kulturowymi i zostawić swój kontakt w sposób trochę taki, powiedzmy, podchwytliwy razem z innymi różnymi listami z całej Europy.
Okej, a powiedz mi, czym zajmuje się Żadna Osoba Nie Jest Nielegalna?
Żadna Osoba Nie Jest Nielegalna jest grupą oddolną wsparcia migrantów i migrantek i w tym momencie na przykład zajmujemy się tym, żeby promować po całej Polsce, jesteśmy w trasie, w trakcie właśnie, zajmujemy się tym, żeby promować książkę Ekateryny, której jeszcze nie ma, ale jeżeli będziemy chciały tego i chcieli tego, to będzie to możliwe, ponieważ nie mam pieniędzy.
Książka.
Da.
Da.
Jak Knut Hansen. Głód.
Tak.
Hunger. Hunger Strike. Będzie książka, rozumiem. Ekaterina pisze tę książkę.
Tak. I można się... Każdy może dołożyć się do tego, że ta książka powstała, ponieważ potrzebujemy 10 tysięcy złotych tylko na to, żeby w żaden sposób nie pobierając za to, nikt z nas nie zarabia na tym. Mhm. Katarina prawdopodobnie też nie dostanie ani grosza, chyba że byłoby inaczej. Ponieważ...
Tak, i taki podstawowy cykl edycyjny, taki korekcyjny i potem składania i druku kosztuje około 10 tysięcy złotych.
Tak, 5 tysięcy dla tłumaczki i 5 tysięcy na wydanie. Teraz planujemy, żeby to było wydanie dwujęzyczne, ponieważ będzie to prawdopodobnie z pierwszych książek pisana za kratami z tych obozów zamkniętych, pisana przez migranta czy migrantkę w tym wypadku. Mhm. Więc jest to wydarzenie w sumie na skalę europejską, światową, na pewno w Polsce jest to bardzo ważne wydarzenie. I to właśnie organizujemy razem z osobami, które wspierały przez te wszystkie lata i które tworzyły ten strajk razem z Kateriną.
Zuzanno, jak można pomóc wam finansowo?
No więc wystarczy wejść na stronę migracja.noblogs.org. I tutaj migracja.noblogs.org to jest bardzo świeża strona. Tutaj można znaleźć wszystkie informacje również po angielsku.
Migracja.noblogs.
Tak, jakby N-O.
G-S.
Blogs.
Okej, noblogs.org.
O-R-G. Tak.
Spróbujemy na naszym Facebooku podlinkować tę stronę.
Super,
co? Marek, słyszysz mnie? Marek mnie nie słyszy w tej chwili, bo akurat... jest zajęty czyszczeniem zębów. Marku, noblogs.org, linkujemy na naszym Facebooku, wiesz? Chcielibyśmy pomóc dziewczynom zebrać pieniądze na to, żeby znalazły, znaczy, żeby wydały tę książkę jej Kateriny.
Thank you so much. Tak.
No, this is what we do, you know, this is what I'm interested in, you know, to change this country into a civilized place. I mean, it's horrible to listen to a story like that, really.
I może, jeżeli jeszcze można tutaj wykorzystać tą możliwość przekazania milionom słuchaczy i słuchaczek tej informacji. Jesteśmy już jutro w Białymstoku. Przed chwilą przyjechałyśmy dzisiaj w nocy w sumie z Poznania. Byłyśmy w Warszawie. Jeszcze przed nami kilka tras.
Białystok, rozumiem, jutro,
Białystok, tak?
Tak.
Będziemy w spółdzielni Barent Cafe o godzinie 17 jutro. W środę o 18 w Brzuchu razem z Little Baum z Wrocławia i Nomadą organizujemy to spotkanie. W Toruniu w piątek 20 w Domu Kultury Bydgoskie Przedmieście o godzinie 18. W Lublinie 21 w Autonomicznym Centrum Spółdzielczym Cicha. I tutaj chciałam podziękować... Że możemy mówić o tych sprawach, oby o tych sprawach można było mówić więcej. I chciałam też tylko takie malutką rzecz powiedzieć. Katarzyna wczoraj na spotkaniu mówiła w Poznaniu, że ona nie wiedziała, że te osoby, które pomagały, nie były z NGO-su. To nie do końca tak jest, że to są NGO-sy, które pomagały. Raczej NGO-sy pomagały w tym, żeby dobrowolnie wracać, czyli po prostu deportować ludzi, nawet jeżeli tego nie chcą.
Czyli NGO-sy prowadziły jakiś rodzaj takiej polityki manipulacyjnej,
do tej pory
takiej miękkiej polityki, rozumiem, wspomagającej de facto deportację, tak?
Miałam okazję rozmawiać z wybitnym adwokatem, który zajmuje się prawem imigracyjnym w Polsce od 30 lat i nie tylko w Polsce i powiedział, że wszystkie NGO-sy zajmujące się uchodźcami w Polsce po prostu współpracują z rządem, więc nie można im ufać. On sam był bardzo, czuje się tutaj zdziwiony, że taka sytuacja jest, a nie inna.
Ojej, to bardzo ciekawa informacja, czyli tak. Rozumiem, że to jest tak, że NGO-sy zajmujące się uchodźcami pobierają pieniądze z jakichś fundacji państwowych i w związku z tym jest to rodzaj korupcyjnej jakby współpracy, tak? Gdzie państwu zależy na tym, żeby tych uchodźców wydalić, żeby się nie musieć nimi przejmować, natomiast NGO-sy odwalają tę miękką robotę za nich, przekonując, poklepując po plecach, rozmawiając w celach, tak? Biorąc za to jednocześnie pieniądze. Co zresztą, muszę ci powiedzieć, skoro już o tym rozmawiamy, przypomina mi sytuację, o której rozmawialiśmy też na tej antenie wielokrotnie, dotyczącą na przykład działalności misjonarzy w różnego rodzaju krajach Ameryki Południowej, Afryki, gdzie misjonarze sponsorowani przez rządy próbują prowadzić politykę prowadzącą do wysiedlania na przykład całych grup ludnościowych z terenów, które są bogate w złoża roponośne na przykład, czy w, no w jakieś bogactwa naturalne, które potem wielkie korporacje mogą po prostu najnormalniej w świecie eksploatować. Zupełnie koszmarna, ciemna strona działania tego rodzaju organizacji, które podają się za organizacje humanitarne, prawda, działające na rzecz dobra wspólnego czy dobra ludzi. To nie, ciekawa bardzo informacja, którą podajesz, niezwykle niepokojąca niestety.
Tak, niestety obawiam się, że każda współpraca z rządem kończy się w taki sposób, że jest to przeciwko osobom, które potrzebują tej pomocy tak naprawdę, czyli przeciwko ludziom.
Katarina, are you okay?
W wypadku.
You're coughing. Is everything fine? You need water?
Yes,
well, you can cough. We just switch off your microphone, okay? Don't worry about it.
Także dlatego też właśnie zdecydowaliśmy się na taką walkę oddolną, ponieważ nie możemy ufać tym organizacjom, które są dotowane przez jakiekolwiek rządy, żadnym ambasadom.
Czyli poczekaj, niech zrozumie, czyli żadna osoba nie jest nielegalna. No one is illegal. To jest organizacja, która bierze pieniądze skąd?
Jeżeli
jak
ktoś
Greenpeace
chce dać
nie bierze
pieniądze
od
Greenpeace
rządów?
Bierze pieniądze, sama pracowałam w Greenpeace'ie, tak więc...
Bierze pieniądze od rządu?
To znaczy, może tak, nie będę teraz mieszać, bo nie chciałam, bo tu może w Polsce jest inaczej, ale oczywiście zdatków ludzi też Greenpeace, ale akurat wolałabym mówić o tym na temat organizacji, w której ja jestem, która nie pobiera absolutnie żadnych dotacji i nie będzie pobierać, ponieważ wiąże się to z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, z tym zniewoleniem, z niewolnictwem, zależnością i jakby nie musimy się nikogo pytać, czy mogę powiedzieć to, że w tym momencie w tym ośrodku taka i taka osoba mówi mi, że popełni samobójstwo. Ja wiem, że to muszę powiedzieć i to od nas dziennikarzy, od osób, które zajmują się mediami i od kogokolwiek zależy to, czy ta prawda wyjdzie, czy nie. Więc dlatego tak bardzo nam zależy na współpracy i na znajomości z osobami, które czują, że te tematy powinny być na antenie.
Wiesz co, to ja się bardzo cieszę, że do mnie trafiliście, czy trafiłyście, bo ja o tych tematach próbuję mówić od kiedy jestem w tym radiu, czyli od półtora roku, to jest może niedługo, ale jednak jeżeli masz tego rodzaju informacje, z którymi chcesz tutaj przyjść, to antena jest dla ciebie absolutnie otwarta, dla ciebie, dla twoich współpracowniczek czy kolegów, koleżanek. Powiedz mi w takim razie, zaraz jeszcze wrócimy do rozmowy z Jekateriną, o czym powinniśmy wiedzieć w tej chwili jakby, co jest dla ciebie takie najbardziej palące czy straszne?
No straszne jest to, że my Polacy jesteśmy imigrantami i sami zamykamy też ludzi, którzy potrzebują tej pomocy. I w tym momencie, teraz kiedy siedzimy na antenie, gdzie teraz wszyscy odpoczywają, prawda, osoby, które nie popełniły żadnego przestępstwa, w tym dzieci i niemowlęta, kobiety w ciąży chore, są przetrzymywane nielegalnie, w sensie są zatrzymane nielegalnie przez okres czasu do 18 miesięcy w naszym kraju za to, że za nic.
Po prostu
brak papierów.
Dlatego, że przyjechali.
Tak. Podobnym przestępstwem jest na przykład wyprowadzenie psa na smyczy, bez smyczy i na przykład przeprowadzenie go przez trawnik, gdzie nie powinien taki pies przejść. Więc tak za takie rzeczy karze się w naszym państwie, nie tylko w naszym państwie, w całej Europie i poza nią. Także wszędzie migracja jest postrzegana z krajów wykorzystanych do krajów, które się wzbogacają ich kosztem, które kolonizowały je przez wieki, jako coś, co jest pewnego rodzaju przestępstwem. Tak? Można powiedzieć, że szukanie wolności od jakiegokolwiek reżimu, czy z powodów ekonomicznych, czy z powodów politycznych, jest po prostu przestępstwem. Mhm. Jako, że sama jestem imigrantką od 6 roku życia.
To znaczy?
To znaczy, jak byłam mała, wyjechaliśmy z rodziną do innego kraju. I jakby no, znam tą historię od zawsze, więc myślę, że każdy z nas ma albo kogoś, kto jest na imigracji niekoniecznie chcianej, tak? Nie możemy się zawsze do końca tutaj rozwijać w sposób taki, który by nas zadowalał. I po prostu szukamy innych miejsc. Też wiemy, że jest tak wiele konfliktów w tym momencie. Są ludzie, którzy mówią, że i ufam im, bo te tematy badają od wielu lat, że żyjemy w najbardziej zniewolonym świecie, jaki kiedykolwiek istniał. Nie było takiego momentu, kiedy nie było więcej niewolników jak dzisiaj. To wszystko jest też za naszą zgodą, tak? Oczywiście jest to bardzo złożony kłopot i problem natury społecznej, ekonomicznej, politycznej i ciężko
wyczytać. Filozoficznej tak, także.
Filozoficznej
to jest też to pytanie, które sobie zadajemy, w którym momencie stajemy się niewolnikami, w którym momencie jakby ta korupcja nas dosięga, prawda? W którym momencie jeszcze walczymy o wolność, a kiedy już sprzyjamy po prostu systemowi i tak dalej. Jeżeli pozwolisz, Zuzanno, to jeszcze zapytam tak. Jekaterinę na koniec.
Mhm. Jeszcze o książce byśmy chciały.
No właśnie o to chciałem zapytać.
O czym jest książka Katarina? What is this book about and why should it be edited? Because you told it yesterday at the Poznań meeting.
Dlaczego ta książka powinna zostać wydana i co w niej piszesz?
To jest to realne historie realnych ludzi.
To jest historia prawdziwych ludzi.
Z kim ja встречалась,
których poznałam.
Во время моей миграции в Норвегии,
моей миграции, в Норвегии,
Швеции,
Швеции
в Польше.
В Польше.
Очень много, но в основном это истории Польши, и поэтому я хотела бы, чтобы первое издание этой книги было на польском языке, потому что я...
Chciałbym, żeby pierwsze zdanie tej książki było po polsku, bo jest to część najnowszej historii Polski.
Zdanie, tak. Mm-hmm.
Потому что это книга для Польши и о Польше. Так что,
to jest książka dla Polski i o Polsce. Jakie to jest pierwsze zdanie? Jak ono brzmi? What is the first sentence?
I don't remember.
Okay. But you must remember the first sentence of your book.
But
this is the most important sentence.
But title is number 56, or remember my name is Ekaterina.
Mm-hmm. Czyli tytuł książki brzmi numer 56. Pamiętajcie, że moje imię to Ekaterina.
Tak, numer 56 albo pamiętaj, moje imię jest Ekaterina.
Mm-hmm.
To jest tytuł.
To jest numer 56, to znaczy, że ja była w Lesznowoli numer 56. Tam mm-hmm. nie tu ni imieni, ni familii u ludzi, tylko numera.
But they didn't tattoo the number on your arm, did they? Wytatuowali ci ten numer na
no,
ramieniu?
No.
They didn't tattoo it. No, not yet, maybe in the future, who knows?
I don't know. And all the time I was said to him, like, remember, my name is Ekaterina, remember.
Pamiętajcie, rozumiem. Czyli za każdym razem, kiedy mnie identyfikowano tym numerem, mówiłam im, pamiętajcie, że mam na imię Ekaterina. Wiesz co, Ekaterina, zapamiętamy twoje imię. Dziękuję ci bardzo. Ja błagadar you, I thank you. Dziękuję ci bardzo za tę wizytę w studiu. Tobie również, Zuzio.
Dziękuję.
Zuzanna Gawron i Ekaterina Lemondżawa.
Spasiba wam za встречу.
Numer 56. Wszystkiego dobrego, życzę ci powodzenia w Polsce. Mam nadzieję, że teraz już ten kraj przestanie cię w taką depresję wprowadzać. Mam nadzieję, że doczekasz do wiosny i zobaczysz, jak pięknie może wyglądać maj w tym kraju i że jest tutaj także coś dobrego. Zuziu, proszę cię, ostatnie słowo.
Ostatnie słowo, tak. Zapraszamy na stronę migracja.noblogs.org, gdzie mogą państwo dzięki naszemu wspólnemu próbie przetłumaczenia tej książki. Mamy możliwość przeczytania pierwszych trzech stron albo części książki. Możecie państwo się tam zapoznać i zapraszamy do wsparcia naszej inicjatywy. I
fantastycznie. Dziękuję. Wszystkiego dobrego, dziewczyny. Dziękuję wam bardzo. Pozdrawiam.
Spasiba, proszę.
Dziękujemy bardzo.